przy telefonie jest pani profesor Elżbieta Chojna-Duch, wiceminister finansów, a teraz kandydatka na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Jakie emocje?
Emocje, po pierwsze ogromna radość, bo jest to no, niezwykły zaszczyt. Obiecuję, że będę dbała o interesy publiczne, interesy społeczne. Oczywiście z drugiej strony czytam informacje takie, można powiedzieć, opozycji tak zwanej, niezbyt przychylne. No i wtedy jest mi smutno i czuję się po prostu źle z takimi ocenami, bo te oceny mnie jako nauczyciela akademickiego, wieloletniego urzędnika są niesprawiedliwe według mnie.
Przed panią bardzo poważna misja. Trybunał Konstytucyjny jest pod pewnym obstrzałem, jego skład jest kwestionowany, jego orzeczenia także są kwestionowane, tempo prac także budzi wątpliwości i to tempo prac budzi wątpliwości także na prawicy. Co trzeba uzdrowić, jak trzeba wpłynąć, panie profesor, zdaniem na pracę Trybunału?
To ja mogę zrobić ze swojej strony. Oczywiście obiecuję, że praca będzie intensywna, rzetelna, zgodnie z moim doświadczeniem, zgodnie z moimi umiejętnościami jako prawnika. Oczywiście musiałabym się zapoznać z ostatnimi orzeczeniami Trybunału na bieżąco. Muszę śledzić też pracę Trybunału, no ale to dopiero wtedy, jak będę już powołana na tą funkcję. Rzeczywiście jest to misja nadzwyczajna. Co mogę powiedzieć, że staje się to pewną już tradycją, nieformalną tradycją, bo zawsze w Trybunale był ktoś, kto odpowiadał za finanse publiczne. Czy to profesor Zubi, którego teraz zamieniam, który był specjalistą od budżetu państwa, czy wcześniej pani profesor Dębowska-Romanowska. Z drugiej strony też ogromna radość, że jest to już trzech profesorów z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Także tutaj Uniwersytet Warszawski, no, można powiedzieć, jest górą w tym aspekcie. Są to kandydatury znakomite i cieszę się, że będę miała możliwość współpracy również i z nimi, moimi kolegami uniwersyteckimi.
Pani profesor, przy telefonie profesor Chojna-Duch, kandydat, jak dzisiaj się dowiedzieliśmy, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na miejsce sędziego Trybunału Konstytucyjnego na stanowisko. Pani profesor, kwestia samej nominacji, kto do pani zadzwonił, jak to wyglądało, jak te konsultacje przebiegały?
Konsultacji nie było jakichś szerokich. Była to propozycja wysunięta przez pana marszałka Terleckiego. Sądzę, że nie indywidualnie, tylko również z akceptacją PiS-u jako zbiorowości. Nie wiem dokładnie, jak to wyglądało od strony wewnętrznej partii, bo siłą rzeczy jest to propozycja partyjna.
Ale do pani profesor zadzwonił pan marszałek Terlecki.
Pan marszałek z taką propozycją. Ja powiedziałam, że rzeczywiście byłam zaszczycona tą propozycją, że się czuję wyróżniona. Natomiast później oczywiście formalne kwestie muszą być dokonane, a więc głosowanie, akceptacja też pana prezydenta. Wcześniej ja podpisałam zgodę, przedstawiałam swój życiorys urzędniczce z Sejmu i właściwie to było wszystko. Później były święta i nagle właśnie myślałam, że to będzie później.
Ten telefon i telefon pana marszałka i życiorys złożony w kancelarii Sejmu, to wszystko odbyło się jeszcze przed świętami?
Tuż przed świętami, właściwie już były święta, już pusto na ulicach, no więc bardzo mi w ostatnim, można powiedzieć, momencie
30 października. Przed świętami. Czy 31?
Chyba 31. Dokładnie nie pamiętam, bo następnego dnia już
było. Już wszystkich świętych.
Tak, nikogo w Sejmie nie było. Ulice też, tak jak powiedziałam, puste, a więc wszyscy wyjechali chyba już na święta.
Niektórzy.
I wydawało mi się, że będzie właśnie ta informacja podana później, gdzieś koło 12 listopada, przed pierwszym posiedzeniem Sejmu. No więc w tym aspekcie zaskoczyło mnie to również i dzisiaj.
A pojawiło się tutaj, skoro jesteśmy przy tym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji pojawiły się pewne wątpliwości, no bo jest efekt dyskontynuacji, że to będą tylko wnioski złożone, a potem nowy Sejm miał nowy i nowy klub PiS-u nowe wnioski przedłoży. Jak to wygląda od strony prawnej?
Tak może być. To znaczy, gdyby tej zasady nie było, gdyby nie przestrzegano, to wtedy 12 prawdopodobnie listopada odbyłyby się głosowania i później nominacja pana prezydenta. Jednakże uwzględniając zasadę dyskontynuacji, trzeba by było to powtórzyć drugi raz przed nowym składem Sejmu, bym składała ślubowanie wtedy. Czyli prawdopodobnie będzie to po 12 listopada kolejne posiedzenie, czyli pierwsze posiedzenie nowego Sejmu.
Czyli drugie, bo 12 jest pierwsze inauguracyjne.
No widzi pan, ja nawet tego jeszcze nie sprawdziłam. Tak, to
we wtorek za tydzień, za 8 dni po raz pierwszy zbierze się Sejm 9 kadencji i on już dokona wyboru pani profesor na sędziego Trybunału.
No to się dowiaduję właśnie teraz, bo jakoś tak te terminy tutaj mi się troszeczkę rozlały i rozmyły, nie przygotowałam się do
to jest
tego
przykład,
jeszcze od strony formalnej.
Że warto słuchać radia, zwłaszcza Radia Wnet. Pani profesor, kwestia polityczna, bo są takie głosy, że nominacja pani profesor to jest jakiś element dogadania się
nagrody.
Między...
Tak,
nie, pani profesor, to już są...
Nie?
Bardziej nas interesuje wątek porozumienia między PiS-em a PSL-em, bo pani dwukrotnie była, jak już powiedziałem, wiceministrem finansów właśnie z nadania Polskiego Stronnictwa Ludowego. Teraz osoby odczytują, że pani nominacja to jest jakiś element szerszego układu między PSL-em a PiS-em.
Nic o tym nie wiem. Nie mam pojęcia, jak to wygląda od strony politycznej. Ja politykiem nie jestem. Nie jestem członkiem żadnej partii. Nigdy zresztą nie byłam nawet partii w ustroju socjalistycznym. I w związku z tym jestem i byłam urzędnikiem państwowym i nauczycielem akademickim. Jestem związana poprzez to, że skierował mnie do Ministerstwa Finansów najpierw pan premier Kołodko, później pan premier Pawlak do innego gabinetu i z kolei pan minister Rostowski poprosił mnie przy akceptacji PSL-u do Ministerstwa Finansów na stanowisko podsekretarza stanu, a następnie chyba wspólnie po uzgodnieniu PSL-u i Ministerstwa Finansów, bo o tym mi mówił pan premier Pawlak, byłam z kolei członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Więc można powiedzieć, że teraz to wskazuje na to, że ta nominacja jest apolityczna.
A pani...
I postaram się właśnie być osobą, podobnie jak w Radzie Polityki Pieniężnej, apolityczną.
Pani profesor, a liczy pani na głosy PSL-u w czasie wyborów w Sejmie?
A tego jeszcze nie wiem, bo ponieważ wszystko działo się tak szybko, to nie porozumiałam się z kolegami z PSL-u. Nie wiem, czy przyjmą stronę opozycji jako takiej, czy też w ramach dobrej współpracy w poprzednich kadencjach ze mną również będą głosowali jak to było. Zresztą przypomnę, przy nominacji do Rady Polityki Pieniężnej, gdzie cały Sejm głosował za moją kandydaturą, doceniając, można powiedzieć, tak myślę, moje kompetencje i pewną pracowitość też.
A zamierza pani zabiegać o głosy PSL-u?
Dobre pytanie. Chyba tak. Mogą mi odmówić, wiem.
Profesor Chojna-Duch przy telefonie Popołudnia Wnet. Ostatnie pytanie, pani profesor, o sędziów dublerów, jak to mówi opozycja. Od tego naszą rozmowę zaczęliśmy, że wchodzi pani do Trybunału, który jest w ogniu krytyki, który jest placówką także politycznie trochę frontową, teraz już mniej, ale te emocje jeszcze będą na pewno wybuchać. Jak pani patrzy na ten konflikt tych trzech sędziów, którzy zostali powołani przez Sejm, nie nominowani przez prezydenta, jak pani się to w ogóle zapatruje?
To jest dość skomplikowane z punktu widzenia prawnego z jednej strony i mogę przyznać w tej chwili, że ja byłam w podobnej sytuacji. To znaczy pełniłabym rolę sędziego dublera, będąc członkiem Rady Polityki Pieniężnej, bo wówczas zaproponowano mi też taką rolę, ale odmówiłam tego dużo wcześniej. Miałam być powołana na właśnie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ale było to według mnie nie do końca zgodne z prawdą, bo było zbyt wcześnie. Jeszcze wcześniej niż obecni sędziowie dublerzy. No strasznie to skomplikowane, to się tak nie da, prawda?
Ale miała pani profesor propozycję ze strony Platformy czy PSL-u, żeby wejść w ramach tej piątki, która była wybrana na końcu kadencji siódmej, kiedy tak. Odchodził rząd PSL-u i PO.
No to nie była propozycja taka definitywna, to były raczej rozmowy i zebrano głosy zarówno PiS-u, jak i PSL-u wówczas. I PSL ostatecznie tych głosów, można powiedzieć, nie przekazał. Czyli można powiedzieć, że też szczęśliwie się stało, dlatego że ja byłabym sędzią dublerem.
I wtedy wówczas sytuacja byłaby
się to miesza
skomplikowana
bardzo.
Bardziej, ale pytanie, co zrobić?
Jeszcze
czy
bardziej.
Pani profesor zdaniem, ta trójka sędziów wybrana w ostatnich tygodniach siódmej kadencji Sejmu przez Platformę i PSL powinna jakoś być? To są w ogóle sędziowie, czy to nie są sędziowie Trybunału?
Ja bym już nie czyniła, no, można być, nie potęgowała konfliktu, po prostu powinni oni być, według mnie.
Zaprzysiężeni przez prezydenta.
Tak, tak, tak. Dlatego, że spowoduje to jeszcze, gdyby spróbować rozsupływać tą sytuację prawną, tak skomplikowaną, to powodowałoby to jeszcze większy zamęt prawny. Więc w imię pewnego już spokoju politycznego emocje powinny opaść i po prostu Trybunał powinien spokojnie pracować. Mniej zajmować się personaliami, a raczej pracą merytoryczną, czyli oceną ustaw i innymi obowiązkami konstytucyjnymi, które należą do właśnie Trybunału.
Powiedziała profesor Elżbieta Chojna-Duch, wiceminister, dwukrotny wiceminister finansów, a teraz kandydatka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Pani profesor, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.
I do usłyszenia. Godzina 17.